najlepsze, bo pomorskie.
Jesteśmy przed największą, najstarszą ruchomą szopką w Gdańsku?
Tak myślę. To jest szopka, która pojawiła się tutaj w latach 50. minionego wieku i faktycznie jest taką częścią już stałą naszego kościoła, czy naszej obecności tutaj gdańskiej. Często przychodzą osoby, które mówią, że już wiele, wiele lat temu właśnie jako dzieci tutaj do szopki przychodziły i myślę, że to jest taki element rzeczywiście bardzo, bardzo piękny.
Tu są tłumy w okresie takim okołoświątecznym. No to teraz tak, co my widzimy tutaj?
To musiałby program trwać ze 3 godziny pewnie. Ogólnie rzecz biorąc, to jest trochę spojrzenie franciszkańskie, może powiem w ten sposób, bo jasne, że w centrum mamy żółbek, jest Pan Jezus i Matka Najświętsza, Józef i Święty Franciszek, który klęczy przed Panem Jezusem, więc to jest centrum. Ale mówiąc o tym spojrzeniu franciszkańskim, mam na myśli, że nie jest to taki pobożny miszmasz, choć tak mogłoby się troszkę wydawać, ale jest to raczej ukazanie tego, że stworzenie, to co Pan Bóg nam podarował, mówi nam o Nim. Więc te wszystkie elementy w jakiś swoisty sposób będą nam sugerować, podpowiadać, zachęcać, żeby odkrywać obecność Pana Boga w tym, co my sami robimy. Bo ta szopka jest w jakimś sensie odbiciem też naszego życia. Stajemy troszkę jakby przed lustrem. Oczywiście nie dosłownie, bo widzimy Gdańsk, mamy elementy gdańskie bardzo wyraźne, bardzo jasne, takie tradycyjne bym powiedział, więc niedosłownie może jest to odbicie naszego życia, ale zachęta do tego, żeby z jednej strony zobaczyć, że Pan Jezus faktycznie wchodzi w naszą rzeczywistość i jest blisko gdańskich kamienic, czy jest i żuraw, i kościoły są, więc wchodzi w nasz czas, w nasze życie, ale z drugiej strony mamy też cały krowód świętych, poza Franciszkiem, który jest szefem tutaj, można powiedzieć, jeśli chodzi o świętych. Mamy korowód ten, który się przesuwa, kiedy szopka jest włączona, to ci święci tutaj maszerują przed nami i zachęcają nas, żebyśmy się włączyli do tego pochodu, do tej procesji. I to nie jest jakiś żart czy jakieś pobożne życzenie, bo faktycznie ci, którzy tutaj przychodzą, są w kościele, w miejscu, gdzie modlimy się, gdzie wzywamy miłosierdzia Pana Boga i wierzymy, że On nas przemienia. Więc mamy tutaj ludzi, którzy pracują, mamy rzemieślników, mamy też miejsca, w których się pracuje, bardzo, bardzo takie konkretne, które mogą się kojarzyć z trudem, z jakimś nawet cierpieniem, tym codziennym zmaganiem, ale Pan Jezus jest też obecny. Czasami może trudno Go dostrzec, ale jest, więc ja bym widział tę szopkę właśnie w ten sposób, jako taka zachęta do tego, żeby w naszej codzienności mieć ufność, mieć nadzieję, że Pan Jezus jest, że ciągle jest przy nas.
Co nas może zaskoczyć? Na przykład tam ja widzę pomnik 3 krzyży.
Tak, tak, to są te elementy bardzo, bardzo lokalne, bo nie jest to szopka tylko taka bardzo ogólna, ale faktycznie bardzo mocno wpisana w to miejsce. To jest szopka nieoryginalna, w tym sensie, że ta tradycyjna z 50. lat zeszłego stulecia została rozebrana w czasie remontu kościoła i w roku 2011, jeśli się nie mylę, została odnowiona. Postaci świętych bardzo szczegółowo, bardzo drobiazgowo przygotowane, odnowiony zupełnie mechanizm, i też struktura, te poszczególne elementy, choćby gdańskie. Ojciec Tomasz Jank, który był tutaj rektorem i gwardianem przez wiele, wiele lat, to jego dzieło. Kościół odnowiony, w ogóle całe miejsce nosi takie bardzo dobre znamie ojca Tomasza i on sam wiele elementów przygotowywał. Jest zawodowym artystą, plastykiem, malarzem, więc sam i doglądał, i też te częściowe elementy malował, przygotowywał. Stąd jego serce tutaj biło przez wiele lat, więc nie dziwota, że mamy te gdańskie elementy bardzo jasne. 2011 jest flaga.
Jak ojciec po raz pierwszy zobaczył tą szopkę, to co najbardziej zaskoczyło, co najbardziej tak zatrzymało ojca?
Chyba te postaci świętych, wydaje mi się, które się tak przesuwają. To jest w ogóle taka charakterystyczna rzecz dla naszych klasztorów, bo w kilku klasztorach naszych w Polsce mamy takie ruchome szopki. W Gdyni, jeśli się nie mylę, wciąż jeszcze funkcjonuje. Ona troszkę inaczej jest budowana, ale na podobnej zasadzie. Była też szopka w Koszalinie. W każdym razie jest to taki charakterystyczny rys naszych obecności, więc faktycznie za każdym razem, kiedy te szopki widziałem, ale tu przede wszystkim, to te postaci świętych jakoś tak zawsze przykuwają moją uwagę i tak myślę sobie, że dobrze byłoby gdzieś tam się wepchnąć może i między nimi pomaszerować, ale to jeszcze długa, daleka droga.
A damy radę otworzyć?
O, jasne, pewnie. i drugie. I teraz już bez szyb można widzieć, możemy podejść bliżej, można widzieć dokładnie te nawet szczegółowe elementy właśnie, oczy, wąsy, brody, palce wyciągnięte, to co z taką pieczołowitością, miłością zostało przygotowane, pewnie przede wszystkim dla najmłodszych, żeby ich cieszyło, bo to szopka zawsze, kiedy w okresie świątecznym jest właśnie otwarta, to maluchów to jest całe mnóstwo, ale i też dla nas, dla dorosłych jest to jakieś przypomnienie, zachęta, podpowiedź tego, że Pan Jezus jest z nami.
Widzę, że tutaj taka podpowiedź na kartkach napisane, kto idzie.
Tak, mamy, tak jest. Mamy tutaj całą listę nie tylko świętych zresztą, bo oni są no, podstawą w szopce, dlatego że otaczają Pana Jezusa, ale mamy też postaci związane z naszym miastem czy z regionem. I to są osoby, które czy z dawniejszych czasów, czy nawet bardziej współczesnych, a także są osoby nieznane w tym znaczeniu, że można rozpoznać po twarzy czy po ubiorze. Tu mamy choćby świętego Maksymiliana, którego rozpoznać jest prosto, ale mamy też mnóstwo osób takich, których nie znamy z imienia, które pracują, dzięki których pracy też my jakoś możemy normalnie funkcjonować. Więc no, to jest takie zebranie faktycznie naszego tutaj małego świata, Gdańska i okolic.
No, robi też wrażenie, tam widzę samolot, a tutaj widzę żłóbek.
No tak, to jest to właśnie przedziwne połączenie nowoczesności i czasów zamierzchłych. Też mamy Jasną Górę, choćby troszkę oddaloną jednak od Gdańska na mapie, a tutaj bardzo blisko. No ale te wszystkie połączenia takie może zaskakujące właśnie, nowoczesność, czasy dawne, czy te przemieszanie miejsc na mapie, czy też postaci, które normalnie w historii dzieli wiele wieków, a tu są obok siebie, to właśnie pokazuje, że jesteśmy częścią tej historii, którą Pan Bóg podarował nam w Panu Jezusie, historii zbawienia.
Żeby szopka ruszyła, to ona jednocześnie, możemy sobie wybrać kolędę. Są trzy kolędy do wyboru.
Tak jest, są trzy kolędy, wrzucamy ofiarę, wrzucamy pieniążek i możemy przyciskiem wybrać kolędy, które chcemy usłyszeć. Mamy nawet w języku angielskim, gdyby byli goście zagraniczni, ale przede wszystkim najczęściej tutaj brzmi Arkanoego, bo to jest zespół, który wszyscy doskonale znamy. Zresztą w zeszłym roku Arka koncertowała u nas, kolędowała. I to był w ogóle szok. Kościół był napełniony po brzegi i profesor Andrzej Szadejko, który jest tutaj mistrzem naszym organowym i zajmuje się życiem kulturalnym w naszym kościele, mówił, że nigdy w życiu tyle ludzi nie widział w kościele. Więc ja nie mam jeszcze porównania, bo jestem tu zupełnie od niedawna, od półtora roku. Natomiast rzeczywiście też byłem pod wrażeniem, jak wiele osób przyszło na Arkę.
To co puszczamy?
No Arkę. I wciskamy jedynkę.
No to widzimy tak, rusza się wiatrak, ruszają się anioły.
Tak, są rzemieślnicy, którzy tracze, którzy piłują, aniołki lądują i wznoszą się ku górze. No i mamy te dwa poziomy przemieszczających się postaci. Tu mamy świętych, mamy władców i na górze też mamy te postaci mniej znane, jeśli tak można byłoby powiedzieć, ale też i tam wokół gdańskich kościołów.
Faktycznie, mamy. Tam jeszcze.
Tak, tak, a jeszcze z tyłu też można przy krzyżach, czy za krzyżami też.
Też się rusza.
Tak, jeśli się tam podnieść troszeczkę i spojrzeć, to tam też widać postaci, które się ruszają, więc tu jest rzeczywiście mnóstwo do oglądania. I pewnie na raz, jeśli ktoś by przyszedł tak na 5 minut, to no nie zdąży wszystkiego zobaczyć. Z prawej strony, jeśli zajrzymy, troszkę trzeba się wychylić, mamy latarnię morską, która się kręci, ale jest też i latarnik, który nas pozdrawia, prawie macha ręką. Więc jest dużo szczegółów, które faktycznie można sobie odkrywać i, no i po prostu cieszyć się nimi.
To przychodzić tutaj w czasie okołoświątecznym można i sobie stanąć naprawdę na dłuższy czas, żeby obejrzeć całą dokładnie.
Tak, zgadza się, no bo to w biegu nie da się, chociaż no, szopka na pewno też spodoba się przez minutę, ale warto zatrzymać się na dłużej i wypatrzeć te smaczki, te drobiazgi.
W jakich godzinach, kiedy ona będzie otwarta?
Kościół mamy otwarty przez cały dzień, czyli otwieramy go gdzieś koło godziny 9:00, czy nawet wcześniej, wpół do 9:00, no i później do wieczora jest otwarty, także można śmiało przychodzić. Bardzo zapraszamy.
Franciszkanie znani są z tych szopek, prawda? Już od świętego Franciszka.
Tak, święty Franciszek był pierwszym, który może nie tyle żywą szopkę urządził jako pierwszy, ale połączył szopkę, czyli takie przedstawienie narodzenia Pana Jezusa z liturgią. I to było szczególnie ważne, bo przypominało nam, że to nie tylko folklor, nie tylko jakaś piękna tradycja, ale przede wszystkim no to jest to przypomnienie, że Chrystus przychodzi, żeby nas ratować, żeby nas zbawić.
Dlaczego warto właśnie w czasie świąt, w czasie może między świętami a Nowym Rokiem odwiedzać szopki?
No z jednej strony to jest tradycja i coś, co warto podtrzymywać, ale z drugiej strony myślę, że to jest też bardzo dobry element pomocy dla nas dorosłych, żeby dzieciom tłumaczyć, wyjaśniać, przypominać o Panu Jezusie z jednej strony, ale też i o samej tradycji naszej, bo to jest jakiś też fundament naszego myślenia o tym, kim jesteśmy, naszej tożsamości. Więc myślę sobie, że bawiąc możemy też faktycznie uczyć.
Niektórzy nawet szopki mają jeszcze w domach, robią na święta.
O tak, to jest zwyczaj bardzo piękny. Znam takie rodziny, które faktycznie pieczołowicie przygotowują wszystkie elementy co roku, nie wyciągają gdzieś z szafy. Tak jak robimy to, prawdę mówiąc, my będziemy też mieli, tak jak co roku, szopkę przy głównym ołtarzu tu w dużym kościele. Ogromne figury, siano, ale bardzo podoba mi się ta tradycja, kiedy rodzice z dziećmi przygotowują poszczególne elementy i też przypominają, wyjaśniają, kto jest kim, jaka jest jego rola, co zrobił. I no, myślę, że tak w ten sposób też dzieci poznając naszą tradycję, gdzieś to głęboko zapada w serca.
To zapraszamy, żeby odwiedzić Kościół Świętej Trójcy przy ulicy Świętej Trójcy.
Koniecznie, bardzo pięknie zapraszamy, my franciszkanie, przychodźcie do nas, jest szopka ruchoma, zapraszamy też oczywiście na liturgię, no i jeśli ktoś będzie w pobliżu w poniedziałki, do 13:30 mamy też inicjatywę, która się nazywa Zupa z Trójcy. To jest dla osób potrzebujących, ale każdy, kto zajdzie o tej porze, zupę dostanie, może w drodze do pracy, może do sklepu. Zupy są pierwsza klasa, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
Najlepsze bobomorskie. Najlepsze bobomorskie.
Jesteśmy przed muzeum, przed przepięknym budynkiem i ogrodami.
Tak, Pałac Opatów jest otoczony, dzisiaj historyczna nazwa, Parkiem Oliwskim. To jest budynek, który się składa właściwie z dwóch części, z dwóch tak zwanych skrzydeł. Dwie historyczne nazwy. Budynek nowszy jest zwany Nowym Pałacem Opackim i on paradoksalnie, ten nowszy stanowi korpus tego założenia. Natomiast skrzydło boczne to jest stary Pałac Opacki. Potocznie go nazywamy gotyckim, bo on faktycznie wywodzi się ze średniowiecza.
Jak patrzymy, to możemy się zachwycić tym, jak wygląda.
Tak, możemy, my sobie jeszcze przejdziemy tutaj na kawałek, środek. Tak, na środek, żeby na osi widokowej zobaczyć jedną rzecz, a mianowicie, że te dwa budynki różnią się wysokością. To widać tutaj.
Faktycznie, ten jest niższy.
Po lewej stronie jest niższy. I to potwierdza jeszcze naszą, nie hipotezę, bo tezę po prostu, że to skrzydło gotyckie było wcześniejsze, było wcześniej zbudowane. I dopiero później powstało to założenie nowsze, które miało być bardziej w duchu nowoczesnym. A dokładna data zespolenia tego całego budynku, tej architektury i zbudowania pałacu nowego, to były lata 1754-56. Tak precyzyjnie możemy je określić, bo cystersi tutaj wszystko notowali w swoich kronikach. I dzięki
wszystko
temu,
zapisane.
Tak, przynajmniej część informacji możemy dzięki nim tutaj dzisiaj mieć.
Jakbyśmy tak spojrzały, to co nas może tu zachwycić? Wszystko.
Tak, właśnie. Trudne. To takie bardzo trudne pytanie, bo ja jestem tu kompletnie nieobiektywna, bo zawsze mi się podobała Oliwa. Nie przypuszczałam, że będę tu pracować. To już jest ponad 20 lat i w dalszym ciągu tego zachwytu nie utraciłam. Nie tylko budynek, no taką miłością go darzę, ale i całe otoczenie jest cudowne i na pewno przyjemnością jest codziennie przechodzić przez park. Każda pora roku tu jest cudna i powiem, że też nie mogę się nigdy oprzeć i robię nieustająco zdjęcia.
Wchodzimy do muzeum, wchodzimy do środka?
Wchodzimy do środka. I wejdziemy, a tak, jeszcze jak jesteśmy na zewnątrz, to sobie zobaczmy na ten budynek gotycki właśnie i tutaj możemy zobaczyć pozostałości.
Tutaj to do
tak,
cegła?
Tak. Został odsłonięty i pozostawiony właśnie tak, myślę, ku świadectwu, że to był gotyk. Trochę dawnego muru, gdzie jest ten wątek ceglany, typowy dla założeń średniowiecznych gotyckich, właśnie tak budowano wtedy. Mhm. I tu są jeszcze widoczne takie już zamurowane w murze otwory okienne albo blendy okienne tak zwane, czyli zaślepione, ale one są właśnie tak sklepione, zarysowane, bardzo widocznie widać smukłe okna, ostro zakończone, tak jak budowano w gotyku. No co się różni od istniejących okien już,
już współczesnych.
Tak, tak, już współczesnych.
To gdzie najpierw mnie pani zaprowadzi?
Pójdziemy jeszcze dokończyć te ślady gotyku, a mianowicie pójdziemy do piwnicy, zobaczyć jeszcze sklepienia krzyżowe.
Czuć, że schodzimy do piwnicy.
Tak, czuć zapach, ale też jest wąsko, stromo.
I głowa do góry.
Bardzo klimatycznie. I tu już mamy pierwsze ślady tych sklepień. Proszę zobaczyć, są odsłonięte te żebra, które tak zwane, które się krzyżują. Jeszcze jest jedno bardzo ładne pomieszczenie. Tu też proszę uważać.
O, tu jak ciepło.
Tak, tu jest ciepło, bo tutaj serce ogrzewania pałacowego.
Pachnie drewno.
Tak, bo tu panowie akurat urządzili sobie w tym pięknym pomieszczeniu taki warsztacik.
Ale tutaj faktycznie widać pięknie sklepienia z każdej strony.
Tak, akurat w tym pomieszczeniu tak się nawet gwiaździście sklepiają.
One są niedostępne dla zwiedzających, prawda?
Nie, nie są dostępne. No to by była cudowna okoliczność, gdyby mogły być kiedyś udostępnione i gdyby w tych pomieszczeniach może, nie wiem, jakieś kawiarnie czy coś.
Jakieś może.
Tak, może kiedyś, może to będzie taka jakaś cudowna sytuacja, że znajdzie się dofinansowanie.
Teraz idziemy już do góry.
Ja będę prowadzić.
Tak. Możemy zwiedzać Park Oliwski, możemy na zewnątrz oglądać muzeum przepiękne, ale nie tylko.
Tak, a tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że nasze Muzeum Narodowe, mieszczące się również w Pałacu Opatów, ma takie swoje uzupełnienie o pokaz dzieł rzeźbiarskich w plenerze Parku Oliwskiego. No i ta galeria powstała w 76 roku. W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz, tak, okrągłą rocznicę tego założenia i mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczy będzie się działo wokół tego.
Super, to teraz do środka. Co nas może zachwycić w tej wystawie?
Myślę, że przede wszystkim ta piękna idea, że jeden artysta postanowił podzielić się tym, co ma, zarówno swoją twórczością, jak i twórczością bliskich sobie artystów, jak i jeszcze wspomóc zakup dzieł młodych artystów. Więc myślę, że ta idea dzielenia się to chyba jest najpiękniejsze w tej wystawie.
Zawsze w tych wnętrzach jest jakaś wystawa tematyczna?
Tak, aczkolwiek chcę powiedzieć, że akurat jesteśmy tu w dwóch salach, do których wystawy czasowe powracają dopiero od teraz, bo przez ładnych kilka lat. Tutaj akurat te dwie sale nie były udostępniane, były tu tymczasowe pomieszczenia magazynowe.
I teraz otwarte już dla wszystkich.
Tak, teraz już znowu przywrócona im ta funkcja wystawiennicza.
Gdzie teraz możemy zajrzeć?
Zajrzymy do najciekawszej historycznie sali. Ona ma dekorację architektoniczną, historyczną, do sali koncertowej. I teraz musimy się wspiąć po wielu schodach.
To idziemy. Ale tu pięknie.
Dzisiaj jest chłodno. Pogoda może nie jest taka sprzyjająca spacerom, chociaż ożywcze powietrze, ale piękne światło. I tu akurat stoimy w sali koncertowej, zwanej muzyczną.
Koncertowa. Fortepian?
Tak, koncertowa, bo jest tu fortepian. I w ostatnich latach były tu koncerty, odbywały się różne koncerty dla publiczności rozmaitej. Tutaj była sala reprezentacyjna Opata. Przyjmował tutaj gości, różne również głowy koronowane. I w wojnie to jest jedyna sala, gdzie odtworzono dekorację architektoniczną.
Czyli te wszystkie zdobienia tutaj, które widzimy?
Tak, te wszystkie zdobienia, te sztukaterie tak zwane, motywy roślinne, architektoniczne, muzyczne
właśnie.
Mamy tu instrumenty muzyczne, ale też mamy takie ciekawostki, jak się tu przyjrzymy, ja może zapalę jeszcze światło. Lepiej widać, to tam u samej góry, to jeszcze się zbliżymy To tak, w centrum, nad kominkiem, to właściwie zostało miejsce po kominku, jest taki motyw słońca, czy takiego lśniącego okręgu, z przełamaną kolumną.
A, faktycznie.
Tak. Mhm. Tych motywów rozmaitych ze świątyniami, są cztery świątynie.
Właściwie widzę, co to za budynki.
Tak, tak, nad różnymi otworami drzwiowymi, bo to też trzeba powiedzieć, do sali prowadzą aż cztery, tak. Cztery drzwi.
Czyli to była taka główna sala spotkań?
Na pewno takie serce pałacu. Bardzo ciekawe miejsce. I ta symbolika prawdopodobnie związana jest z motywami masońskimi. A w czasie, kiedy powstawał pałac, to był wiek XVIII, no te wszystkie zainteresowania masonerią jak najbardziej były widoczne.
Podejdziemy teraz tutaj. To aż chce się wyjść na ten balkon piękny.
Podejdziemy zobaczyć ogród, który widzimy od strony południowej pałacu, żeby tak Państwu zobrazować. Od strony południowej mamy część ogrodu w stylu francuskim. Od strony północnej i północno-zachodniej jest ten park w stylu angielskim. Od strony północnej z kolei jest dziedziniec i od wschodu jest katedra, z którą dzieli nas mur.
Tutaj ktoś wychodził sobie na balkon, oglądał sobie przepiękną zieleń?
Tak myślę. Trudno mi sobie dzisiaj wyobrażać, jakie tu mogły być sytuacje, ale tak myślę, że ten balkonik był powiększeniem sali, był taką możliwością otwarcia się na tą naturę pięknie ukształtowaną przez człowieka, bo człowiek tutaj właśnie miał swoją ingerencję. A jeszcze powiem, że bo zapomniałam o tym powiedzieć, kiedy zwiedzałyśmy tą pierwszą wystawę. Tam z kolei była oranżeria, sala ogrodowa, centralnie pod nami, czyli ta, jak się wchodziło do pałacu, to się przechodziło przez hol i wchodziło się do tej sali ogrodowej i dwie sale po lewej i po prawej to były sale oranżerii.
Zamkniemy sobie oczy, to można sobie wyobrażać, jak to pięknie grała muzyka i przenieść się w czasie.
Grała muzyka i jest jeszcze jedna ciekawostka w tej sali koncertowej, a mianowicie nad kominkiem widzimy okna.
Właśnie, tam jest jakaś salka też?
Tak, jest salka, jest pomieszczenie. I pomieszczenie bardzo ładne. Ciekawy widok się z niego rozpościera. Mianowicie, no właśnie, tam są też okna, z których można zobaczyć salę koncertową z góry, a z drugiej strony już można popatrzeć na dziedziniec. Ale prawdopodobnie z tej sali okna otwierały się do środka i one też mogło być takie urozmaicenie tych wizyt, kiedy jakieś reprezentacyjne sytuacje się tu odbywały i wówczas na przykład śpiewak lub muzycy mogli uświetniać te spotkania.
Dlaczego warto przyjechać do Pałacu Opatów i go zwiedzać?
Myślę, że ten duch innej epoki jest obecny. Choćby kiedy się wejdzie do historycznego budynku, kiedy się widzi ten pięknie ukształtowany park, no i kiedy widzi się też sztukę, która jest obecna, chociaż to jest sztuka współczesna, ale jest tu cała masa zachwytów i powodów do zachwytu, no i myślę, że to jest główny powód, żeby odwiedzać Oliwę.
Pani od 20 lat przychodzi i się nie nudzi, prawda?
Nie nudzę się, bo nieustająco są jakieś nowe powody, żeby się zachwycać albo żeby wymyślać te nowe powody zachwytu dla publiczności.
Teraz warto przyjść i zwiedzić wystawę
Basila Alkaziego, kolekcji Basila Alkaziego. To jest pierwsza wystawa, którą warto obejrzeć, a druga na piętrze, to już nie zdążyłyśmy obejrzeć, ale to polecamy Państwa uwadze, wystawę malarstwa polskiego z przełomu XIX i XX wieku, początków XX wieku.
Najlepsze, bo pomorskie.